I wracamy do Ewangelii Łukasza i dzisiaj przyjrzymy się tekstowi, który czytaliśmy, ale w Ewangelii Marka. Zobaczymy teraz wersję z Ewangelii Łukasza, porównamy. Urywek o bogatym człowieku, który szuka życia wiecznego. To jest urywek zapisany, fragment zapisany w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział od 20 wersetu. Od 18. Łukasza 18, 18. I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus: Dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg. Znasz przykazanie: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś usłyszawszy to zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział: jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A ci, którzy to usłyszeli, rzekli: któż tedy może być zbawiony? On zaś rzekł: co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. A Piotr rzekł: oto my opuściliśmy, co było nasze, poszliśmy za tobą. On zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. Dobry Ojcze, wierzymy, że Pismo Święte, które nam dałeś, nie jest zwykłą martwą literą, nie jest elementarzem wiedzy o Tobie, jest przede wszystkim Twoim Słowem, w całości natchnionym, bezbłędnym, spolegliwym, które działa i przemienia. Jest naszym pokarmem, jest naszą latarnią, pokrzepieniem w drodze. Dlatego modlimy się, abyśmy dzięki Twojemu Duchowi rozumieli Twoje Słowo i ochotnie je przyjęli. Amen. Historia o bogatym człowieku, którą czytaliśmy, pojawia się tuż po tym, jak Pan Jezus przyjmuje dzieci, błogosławi je i stawia jako wzór wiary. O tym mówiliśmy tydzień temu przy okazji chrztu, urywek o dzieciach, które Pan Jezus przyjmował. Bogaty człowiek w kontraście do uniżenia dzieci jest bardzo zadowolony z siebie, ale odchodzi zasmucony. Ten, którego spogląda w twarz tego, którego najpierw nazywa dobrym nauczycielu, ale potem odchodzi zasmucony. Miał nadzieję, może, że zaimponuje Panu Jezusowi swoją pobożnością, swoimi uczynkami, ale odchodzi, wybierając miłość pieniędzy. I cała scena zaczyna się od pytania. Zapytał go pewien dostojnik tymi słowy: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? No, dobre pytanie. Co mam zrobić, abym odziedziczył żywot wieczny? Życie wieczne to określenie, które w Biblii często odnosi się do przyszłej rzeczywistości, życia po śmierci, ale w ujęciu Jezusa bardzo często to pojęcie odnosi się do życia teraz. Życie wieczne rozpoczyna się teraz, tu, na ziemi. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 3:36: kto wierzy we mnie, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota. Kto wierzy w Syna, ma teraz, nie będzie miał, ale ma żywot wieczny. Jana 5:24: zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, znowu zauważcie, czas teraźniejszy, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł, to się dokonało tu, przeszedł ze śmierci do życia. My wiemy, mówi Jan w swoim liście, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Czyli życie wieczne zaczyna się tutaj, zaczyna się ono w życiu tych, którzy się narodzili na nowo. Życie wieczne jest synonimem bliskiej więzi, życia z Bogiem. Jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to masz życie wieczne. Śmierć jest jedynie bramą. I pytając o życie wieczne, ciekawe jest to, że ten bogaty człowiek tytułuje Pana Jezusa mianem Nauczycielu dobry. Nauczycielu dobry, co mam zrobić, abym miał życie wieczne? Ciekawa jest reakcja Pana Jezusa. Jezus mówi: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Świadkowie Jehowy wyciągają z tego wniosek, błędny wniosek, żeby nie było niedopowiedzeń, że w takim razie Jezus nie jest Bogiem. Skoro dobry jest Bóg, a mnie nie nazywaj dobrym, to znaczy, że ja nie jestem Bogiem. I oczywiście nie to Pan Jezus chciał zakomunikować. Pan Jezus raczej wiedział, że ma do czynienia z człowiekiem, który sprawy wiary, a nawet samego Pana Jezusa traktuje bardzo powierzchownie. Czyli jeżeli naprawdę wierzył, że Jezus jest dobry, to dlaczego odszedł zasmucony i nie posłuchał nauki dobrego nauczyciela? Czyli innymi słowy, Pan Jezus sprzeciwił się nazywaniu go dobrym w tym kontekście, kiedy człowiek używa tego określenia dobry, dobry nauczycielu, wyłącznie w taki sposób, bym powiedział, nonszalancki, grzecznościowy, powierzchowny. To na tej samej zasadzie nie mówimy, nie używajcie słowa o Jezu. Nie, mówimy w pewnym kontekście, nie używajmy słowa o Jezu. Jest ono nieodpowiednie, jest pozbawione szacunku. Ale na przykład w modlitwie mówimy o Jezu. Ktoś podchodzi i mówi, pastorze dobry, pożyć pan dyszkę. Wtedy, nie nazywaj mnie dobrym, bo ci zaraz... W pewnych kontekstach nazywanie kogoś dobrym, szanownym, dostojnym jest zwykłą formułą grzecznościową, a nie wyrazem autentycznego szacunku czy wyrazem poddania się czyjejś woli. Pan Jezus mówi, jeżeli nazywasz mnie dobrym, to dlaczego nie chcesz czynić tego, co nakazuje? Innymi słowy, nie oznacza to, że nie możemy powiedzieć wobec jakiegoś człowieka, że jest dobry, tak? Że ktoś jest dobrym człowiekiem. Nawet Bóg w swoim słowie czasami mówi o pewnych ludziach, to był człowiek dobry, to był człowiek pobożny. Także są ludzie, o których możemy powiedzieć, to jest dobry człowiek, mimo oczywiście niedoskonałości, mimo skażenia grzechem, można ich nazwać dobrymi na tyle, na ile odzwierciedlają dobroć Bożą. Ten urywek, to pytanie tego bogatego człowieka, nauczycielu dobry, co mam zrobić, aby miał życie wieczne, to też nas uczy, że pewne formy, na przykład dobry nauczycielu, dobry Jezu, święty Jezu, to za mało. Szacunek to za mało. Myślę, że ten bogaty człowiek, on szanował Pana Jezusa, ale zwróćcie uwagę, że to nie szacunek do Pana Jezusa przynosi życie wieczne, ale podążanie za Jezusem, pełnienie Jego woli. Zauważcie, że wielu dzisiaj ludzi powiedziałoby, szanuję Jezusa, nie mam nic przeciwko, dobry nauczyciel, fajna religia, nawołuje do dobrego. Wielu ludzi szanuje Jezusa, ale nie chce Go naśladować. Tak? I to powoduje, że ich stan właściwie nie zmienia się ani trochę. I przykładem jest ten człowiek. Szanował Jezusa, może lubił Go słuchać, ale nie chciał pełnić Jego woli. Pewnie kliknąłby na Facebooku lubię to pod postami Pana Jezusa albo na chrześcijańskich profilach dzisiaj klikałby lubię to, ale to wszystko. Dlatego chrześcijaństwo nie mówi toleruj Jezusa, szanuj Jezusa. Mówi naśladuj Jezusa. On jest Panem. Bądź Jego uczniem. Wstępuj w Jego ślady. Pan Jezus nie mówi, że staniesz się chrześcijaninem poprzez szacunek do mnie i sentymentalne uczucia wobec mnie. Ten człowiek miał nie tylko opanowany savoir-vivre, wiedział w jaki sposób zwracać się do dobrego nauczyciela. Zauważcie też, on idzie dalej nawet, nie tylko szanuje Jezusa, on się interesuje sprawami duchowymi. On zadaje pytanie o życie wieczne i po drugie zadaje pytanie o życie wieczne właściwej osobie. Ale znów, to jeszcze nie oznacza, że ma życie wieczne. To jeszcze nie oznacza, że jest zbawiony. Można naprawdę zadawać dużo dobrych pytań. Pytanie o Biblię, pytanie o zbawienie, a nie być zbawionym. Samo zainteresowanie sprawami duchowymi nie gwarantuje nam jeszcze życia wiecznego. Samo zwracanie się do Jezusa, dobry Jezu, dobry nauczycielu, samo słuchanie Słowa Bożego, to za mało. Pytanie brzmi, jak odpowiesz Bogu? Co zrobisz z tym, czego się nauczyłeś? I tutaj ten bogaty człowiek zawiódł. Pan Jezus w odpowiedzi mówi, znasz przykazania, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości swojej. Ciekawe, człowiek mówi pyta Pana Jezusa, co mam zrobić, żeby miał życie wieczne? A Pan Jezus mówi, no znasz przykazania. I wymienia przykazania z drugiej tablicy dekalogu, które dotyczą szacunku do człowieka, miłości bliźniego. I ciekawe jest to, że Pan Jezus nie mówi, aha, pytasz mnie o życie wieczne, to warunkiem życia wiecznego jest wiara we mnie. Uwierz we mnie, a będziesz miał życie wieczne. Nie mówi tego, mówi, znasz przykazania. Wymienia część przykazań. To jest ciekawe, dlatego że to pytanie, co mam zrobić, żeby miał życie wieczne, ono pojawia się też w innych fragmentach Pisma Świętego, na przykład w Dziejach Apostolskich. Strażnik więzienny zadaje to pytanie Pawłowi i Sylasowi. Jest przerażony, myśli, że pewnie zaraz zginie, bo tam było trzęsienie ziemi. I pyta tak. Wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł ten strażnik więzienny, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? I oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Czyli Paweł tutaj z Sylasem odpowiadają, uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. Dlaczego Pan Jezus daje odpowiedź, która sugeruje, że zbawienie jest z uczynków? Przestrzegaj przykazań, to i wymienię te przykazania. Myślę, że Pan Jezus odpowiada w ten sposób dlatego, że chce obnażyć stan tego człowieka przed Bogiem. Trochę traktuje tego człowieka jak lekarz leczy pacjenta. Czyli zanim przypisze mu lekarstwo, które prowadzi do uzdrowienia, rozmawia z tym człowiekiem tak, żeby to ten człowiek sam odkrył swój duchowy stan przed Bogiem. Tak? Czyli skoro człowiek pyta, co mam czynić, żebym był zbawiony, to Pan Jezus odpowiada, no to czyń to i tamto. Czyli Pan Jezus przypisuje odpowiednie lekarstwo na chorobę, z którą się styka. I człowiek odpowiada, no tego wszystkiego przestrzegałem od młodości swojej. Nie wiem jak z wami, ja wielu ludzi spotkałem, którzy twierdzą, że tego wszystkiego przestrzegam od młodości swojej. Moje nawrócenie w taki sposób nawet się odbywało, że ja sądziłem, że ja przestrzegam przykazań od młodości swojej. I wtedy ewangelista, który mi głosił Ewangelię, wziął dekalog i po kolei czytaliśmy przykazania dekalogu i pytał mnie, przestrzegasz? Ja zawsze mówię, tak, przestrzegam. Nie mam innych bogów, nie kłaniam się podobizną Boga, nie wzywam imienia Boga nadaremno. Doszliśmy do przykazania czci ojca i matkę. On mnie zapytał, przestrzegasz? Mówię, no, staram się. Bóg nie mówi, staraj się. Mówi, czci. A jeżeli nie czcisz, no to łamiesz przykazanie. Poprowadził mnie do miejsca, gdzie musiałem przestać po prostu wierzyć sobie. Wierzyć w swoje posłuszeństwo, swoją religijność, swoją szczerość. Krótko mówiąc, poprowadził mnie pod krzyż. Pokazał, że moja nadzieja nie jest w moich uczynkach, w tym, że przestrzegam przykazań, ale w Chrystusie, który umarł za mnie. Spotkałem wielu ludzi, którzy twierdzą, tego wszystkiego przestrzegam od młodości, nie jestem taki zły. Ale takim ludziom, którzy mówią, przestrzegam przykazań od młodości, Pan Jezus w tym urywku mówi, to słuchaj, jeżeli tak, to poprzeczka jest tutaj. Ty mówisz, że przestrzegasz przykazań, w porządku, ale poprzeczka jest tutaj, zapraszam cię. Pan Jezus w liście do Galacjan apostoł Paweł mówi, że przeklęty każdy, kto nie pełni wszystkiego, co jest napisane w prawie. Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś szuka nadziei na zbawienie w przestrzeganiu przykazań, to poprzeczka jest absolutna doskonałość, absolutna świętość. Musisz przestrzegać wszystkiego, bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Ten, który powiedział nie kradnij, powiedział też nie mów fałszywego świadectwa. Jeżeli łamiesz chociaż jedno przykazanie, jesteś przestępcą prawa Bożego. Ktoś, kto mówi, ja przestrzegam przykazań, jestem całkiem porządnym człowiekiem, zwykle nic nie wie na temat swojego stanu przed Bogiem, nic nie wie na temat Bożej łaski, na temat świętości Bożego prawa. Bóg zna nie tylko nasze czyny, ale też zna nasze myśli i serce. I już sam ten fakt sprawia, że nie ma takiego człowieka, tak jak mówi list do Rzymian, nie ma ani jednego sprawiedliwego, który mógłby powiedzieć, przestrzegam przykazań, przestrzegam tego. Człowiek mówi, ja nie zabijam, nikogo nie zabiłem. Pan Jezus mówi, tak? To poprzeczka jest tutaj. A czy się gniewałeś kiedyś na swojego bliźniego? Czy powiedziałeś mu raniące słowo? Jeżeli tak, to łamiesz przykazanie nie zabijaj. Człowiek mówi, ale ja nie cudzołożę. Jezus mówi, a czy w myślach pożądasz cudzą żonę? Czy twoje serce jest rozpalone przez grzeszne pożądanie? Czyli Pan Jezus zajmuje się sercem, a nie tylko powierzchnościami. Księga Jeremiasza 17:9 mówi: podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? Czyli biblijną poradą nie jest idź za głosem swojego serca, niech cię serce prowadzi, bo serce jest podstępne, jest zwodnicze. Raczej badaj potrzeby swojego serca z Pismem Świętym w ręku. Psalm 139. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady i prowadź mnie drogą odwieczną. Sprawdzaj, Panie, badaj moje serce, bo mamy tendencję do takiego samooszukaństwa. Ja tak, jest w porządku. Ale psalmista mówi, zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, badaj mnie, Panie, pokaż mi, może grzech, którego sam nie widzę. Także żaden człowiek prowadzony przez Ducha Świętego nie powie, przestrzegałem przykazań wszystkich od młodości mojej. Owszem, od młodości, możemy powiedzieć, Bóg ukochał nas od młodości, Bóg objął nas swoją łaską od młodości, swoimi obietnicami przymierza, ale nie dlatego, że od młodości wszystko z nami jest okej. Od młodości jesteśmy grzesznikami. Nasze życie od młodości, owszem, powinno być naśladowaniem Jezusa, ale ten człowiek w swoich zasługach widział przyczynę odziedziczenia życia wiecznego. I zobaczcie, jakie zasługi przedstawił. Pan Jezus wskazał tutaj na przykazania, które zabraniały pewnych rzeczy. Nie cudzołóż, nie kradnij, nie zabijaj, nie mów fałszywego świadectwa. Młodzieniec, ten bogaty człowiek mówi, no tak, tego przestrzegam. Jezus odpowiada bardzo dobrze, że pewnych rzeczy nie robisz, a teraz coś zrób. Sprzedaj swój majątek, idź za mną i naśladuj mnie. Czyli Pan Jezus tutaj komunikuje, że chrześcijaństwo, które mówi, nie zrobiłem tego, to za mało. Nie przeklinam, nie kradnę, nie robię złych rzeczy. To jest za mało. Pytanie brzmi, co czynisz, żeby Królestwo Boże się poszerzało? Co czynisz dla bliźniego? Co czynisz dla Boga? Tak, uczciwość zwykle polega właśnie na nieczynieniu pewnych rzeczy. Tak, jestem uczciwy, bo nie kradnę. Ale chrześcijaństwo idzie dalej. Chrześcijaństwo polega na czynieniu właściwych rzeczy. Pan Jezus nie mówi, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Złota zasada Pana Jezusa idzie dalej. Rób wobec drugiego to, co chciałbyś, aby bliźni czynił wobec ciebie. Czyli złota zasada wzywa nas do aktywności. Czyń wobec bliźniego to, co chciałby, żeby czynił wobec ciebie, a nie do bierności. I bogaty człowiek, słysząc to, zasmucił się. Tak, aby odziedziczyć życie wieczne, musi odrzucić wartości starego życia. Musi wierzyć w nową rzeczywistość, która nadejdzie. Ale nie można serio wierzyć w życie wieczne, nie można serio wierzyć w odnowioną ziemię, odnowione niebo, nowy świat, nowe życie, jeżeli nie jesteśmy w stanie oddzielić się od starego życia, od starego świata, starych wartości. Czyli młodzieniec, czy bogaty człowiek, który uważa, że jest okej, musi przyjąć Królestwo Boże jak dziecię. Musi zaufać, że to, do czego jest przywiązany tu na ziemi, w przyszłym życiu nie będzie miało żadnej wartości. Nic stąd tam nie wyniesie. I owszem, Pan Jezus mówi, mamy tutaj, tu na ziemi, mamy gromadzić skarby, ale mamy gromadzić skarby tu na ziemi we właściwym skarbcu. Mamy gromadzić skarby, które czynią nas bezpiecznymi pośród różnych zawieruch, jeszcze nawet w tym życiu, jeszcze przed przyjściem Jezusa. Mamy gromadzić skarby, które będziemy mogli wziąć ze sobą, nawet po śmierci. Dlatego pomyśl, co jest twoim skarbem, o którym sądzisz, że cię chroni, że nadaje ci wartość albo sens twojemu życiu? Czy ten skarb, który ukochałeś, zabierzesz ze sobą przed Boga? Pan Jezus mówi, gdzie jest skarb twój, tam będzie twoje serce. Co jest twoim skarbem? I skarbem tego człowieka były pieniądze. Dlatego Pan Jezus mówi mu, sprzedaj to, czy rozdaj to. Rozdaj to i idź i naśladuj mnie. Pan Jezus nie powiedział, o jak cudownie mieć bogatego człowieka w aktach parafialnych. Jak będę miał takich ludzi, no to może zbudują dla mnie kościół. Super. Nie, Pan Jezus nie chciał pieniędzy tego człowieka, on chciał serce tego człowieka. I okazało się, że ten człowiek jednak nie chciał Pana Jezusa. Chciał, może chciał jakieś etyki, może chciał jakiejś religii, może chciał jakichś zasad, ale nie chciał być uczniem Chrystusa. Chciał zapewnień, że jest okej, wszystko dobrze, przestrzegasz przykazań, dobrym człowiekiem jesteś, ale nie chciał iść za Jezusem. I teraz, nie wiem, może niektórzy z was się boją, że zaraz pastor powie, że Pan Jezus oczekuje od ciebie, że masz sprzedać swój dom i samochód i pieniądze rozdać ubogim, jeżeli chcesz iść za Nim. I teraz, nie mam takiego słowa od Pana. Nie wiem, kiedy będzie koniec świata. Nie miałem takiego objawienia, że masz wszystko sprzedać i rozdać ubogim. Fakt, że Pan Jezus oczekiwał takiego uczynku wiary od tego człowieka, nie oznacza, że tego samego oczekuje od ciebie. On oczekiwał tego od bogatego człowieka, ponieważ bogactwo, pieniądze były jego bożkiem. Pan Bóg nie od każdego oczekiwał zbudowania arki czy przeprowadzenia ludu Izraela przez Morze Czerwone. Ale wspólny mianownik tutaj jest taki. Bądź wierny Bogu w tym, czego wymaga od ciebie. Czego Bóg wymaga od ciebie? Skąd masz wiedzieć, czego Bóg wymaga od ciebie? No przede wszystkim słuchaj Bożego Słowa, czytaj Boże Słowo. Nie chodzi o to, żebyś słuchał głosów w sobie, a czego Bóg oczekuje ode mnie? Wsłucham się w serce. Czytaliśmy już, że serce bywa zwodnicze. Nie słuchaj głosów w sobie, ale słuchaj głosu poza sobą, to głosu pasterza, twojego pasterza, który przemawia przez karty Pisma Świętego. I być może od ciebie Bóg oczekiwałby innej rzeczy, oddania czegoś innego, jakiegoś innego bożka, cokolwiek, ktokolwiek nim jest. Ciekawe, że on mówi, Matthias mówi, że bardzo trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Bożego, w kontekście tego, że Żydzi wierzyli, że bogactwo, posiadanie, pieniądze właśnie oznaczają Bożą przychylność. Kiedy pytali, kto będzie zbawiony, to odpowiadali, no wiadomo, że bogaci, bo bogactwo oznacza, że Bóg jest im przychylny, ale pytanie brzmi, no kto jeszcze prócz bogatych? Natomiast Pan Jezus tutaj zupełnie odwraca to przekonanie. Mówi, że bogatym bardzo trudno będzie wejść do Królestwa Bożego z powodu miłości pieniędzy, które stają na drodze do nieba. Nie? Człowiek chce bardzo prostych reguł, jasnych, widzialnych kryteriów. Na zasadzie, aha, jestem bogaty, to znaczy, że Bóg mnie kocha, Bóg jest mi przychylny. A, jestem zdrowy, więc to znaczy, że wszystko ze mną w porządku i Bóg mnie akceptuje. Ale Jezus mówi, że dobre dary czasami mogą być jak mur. Mogą stanąć na drodze do nieba, jeżeli ukochasz dary bardziej niż dawcę. Takie rzeczy jak małżeństwo, związek z drugą osobą, muzyka, różne rzeczy, gadżety, wino, ciało, ubiór. Dobre rzeczy. Ale możesz z tych rzeczy zbudować mur, który oddziela cię od Boga. Także niech ten bogaty człowiek będzie dla nas ostrzeżeniem, tak? Miał kasę, ale odszedł smutny. Kasa nie dała mu poczucia spełnienia. Może dała mu radość na jakiś czas z powodu fajnych wakacji i dobrej kolacji, ale nie dała mu szczęścia, poczucia, że moje życie ma sens, że idę właściwą drogą. Zobaczcie też, jak wiele złego w duszy człowieka może uczynić jeden grzech. Przywiązanie do jednej rzeczy. Tak, jego pragnienie było dobre, życie wieczne. Wielu ludzi przecież nie dba o to. A co mi obchodzi życie wieczne? Co będzie, to będzie. Umrę, to się dowiemy, co będzie. Ten człowiek chciał wiedzieć. Wydawało się, że chce zostać uczniem Jezusa. Ale okazało się, że jest jedna rzecz, która stoi na przeszkodzie między nim a Panem Bogiem. I tą rzeczą są pieniądze. To była jedyna rzecz, którą kochał bardziej od Boga. 1 Tymoteusza 6,10. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Tak? Nie pieniądze, ale tu. Miłość do pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Tak jak ktoś powiedział, że jeden grzech potrafi ważyć więcej niż wiele cnót. Mówiliśmy o tym w kontekście Księgi Kaznodziei Salomona. Kaznodzieja Salomona 10,1. Przeczytam wam ten werset z przykładu Biblii Gdańskiej. Myślę, że jest tak dosadnie mocno oddany. Jako muchy zdechłe zasmradzają i psują olejek aptekarski, tak człowieka z mądrości i sławy zacnego trochę głupstwa oszpeca. Nie? Muchy zdechłe, malutka mucha może zasmrodzić i zepsuć całą pracę, cały olejek aptekarski. Nie? Zobaczcie, tak działa szatan. Jeżeli wie, że nic nie wskóra w wielu sferach twojego życia, to szuka tej jednej, gdzie jest szczelina. I tam przeprowadza atak. Wie, że nic nie wskóra, jeżeli będzie podsycał twoją, nie wiem, próżność, lenistwo, chciwość i tak dalej. Ale może wie, że może liczyć na sukces, podsycając na przykład zawiść, albo gniew, albo pożądliwość. Dlatego rozpoznaj swoje słabe strony, nawet jeżeli to jest tylko jedna sfera. I poddaj tą sferę Bogu pod panowanie, bo właśnie w niej jesteś najbardziej zagrożony. Ludzie są w stanie naprawdę wiele rzeczy porzucić dla Jezusa. Albo postawić we właściwym miejscu. Nie chodzi o to, że każdy musi sprzedać majątności. Potrafią wiele rzeczy poddać Bogu, poza jedną. Ale Panie Boże, tylko to. Tylko ten jeden Bożek, tylko ten jeden grzech. W Ewangeliach czytamy, że Herod chętnie słuchał Jana Chrzciciela, ale była jedna rzecz, której nie chciał uczynić i wkurzało go, kiedy o tym słyszał. Mianowicie nie chciał rozstać się z Herodiadą. To był grzeszny związek. I ta jedna rzecz, ten jeden grzech, do którego był przywiązany, kosztowała go duszę. Czytamy w Ewangelii Marka 6:20. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, ochraniał go, słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Tak, lubił kazania Jana Chrzciciela. Ale nie lubił, jak ten Jan mówi o tej jednej sferze, która go tak wkurzała, o jego grzechu, o związku z Herodiadą. Chętnie posłucham sobie pastora, ale tej rzeczy nigdy nie porzucę. Miłość do siebie. Miłość do swojego wyglądu, miłość do swojego ciała, miłość do tej kobiety, do tamtego mężczyzny, tego nie porzucę. Biblia mówi, że jeżeli chcesz przyjąć chleb i wino z rąk Jezusa, to musisz po prostu mieć ręce wolne, musisz potłuc grzech. Jeżeli chcesz iść za Jezusem, no to musisz zrzucić z nóg kajdany. Musisz roztrzaskać każdego bożka, o którym sądziłeś, że może współdzielić miejsce w twoim sercu z Chrystusem. Biblia mówi, nie może. Nie możesz Bogu służyć i mamonie. Bogatym trudno osiągnąć zbawienie. Trudno osiągnąć zbawienie każdemu, kto stawia sobie jakiegoś bożka obok Boga. I podaję tutaj przykład ucha agielnego i wielbłąda, jakże trudno bogatym wejść do Królestwa Bożego, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Niektórzy uważają, że ucho igielne to była brama w Izraelu, która właśnie miała nazwę ucho igielne. Ale nie sądzę, ani Biblia, ani historia, myślę, nie potwierdzają takiej interpretacji, że tu chodzi o jakąś bramę. Chodziło po prostu o kontrast Panu Jezusowi. Kontrast między wysokim wielbłądem, a malutkim uchem igielnym. I tak trudno jest właśnie wejść bogatym do Królestwa Bożego. Tak jak mówiłem, Żydzi widzieli w bogactwie Bożą przychylność, ale Jezus mówi, bogactwo łączy się z poważnymi zagrożeniami. Bogactwo często skłania do pychy, samowoli, pobłażania sobie, skłania do miłości tego świata. Rzadko kiedy rozmawia się uczciwie z bogatym człowiekiem o jego duszy. Często ludzie pochlebiają bogatemu, płaszczą się przed nimi. Niewielu ludzi ma odwagę powiedzieć prawdę bogatym, szczególnie jeżeli z ich bogactwa odnoszą własne korzyści. I oczywiście pieniądze mogą być bożkiem nie tylko tych, którzy mają wiele. Pieniądze mogą stać się bożkiem tych, którzy ich nie mają, ale w nadmierny sposób myślą o nich. I wierzą, że prawdziwe szczęście zależy od tego, że będę kiedyś je miał. W Biblii mamy przykłady bogatych ludzi, którzy nie pozwolili, żeby miłość pieniędzy ich pochłonęła. Abraham, Dawid, Hiskiasz, Jozjasz, Hiob, Józef, Daniel. Rozpoznaj zagrożenia, które się z tym łączą. Miłość pieniędzy to zagrożenie dla wszystkich, a nie tylko dla bogatych. Dla tych, którzy mają dużo, ale też dla tych, którzy mają średnio, mniej albo prawie wcale. Przypowieści 38. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. Słowa Salomona. Wiedział, że ubóstwo, bogactwo łączą się z pewnymi zagrożeniami. Daj mi, Panie, tyle, ile Ty uznasz za słuszne. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. W sam raz. Hebrajczyków 13:5. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani się nie opuszczę. Niech nasze życie będzie wolne od chciwości. Jeżeli tak trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego, to zapytali Jezusa, kto może być zbawiony. I odpowiedź Pana Jezusa brzmi, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Czyli dzięki łasce człowiek bez względu na stan, majątności, może służyć Bogu, być zbawionym. Dzięki Bożej łasce. To, co dla ludzi jest nieosiągalne, dla Boga jest możliwe. Zbawienie przychodzi dzięki Bogu. Pieniądze nie powstrzymają nas od nieba, jeżeli nasze serce będzie we właściwym miejscu przed Bogiem. I Chrystus może uzdolnić nas do tego, żebyśmy odnaleźli drogę pośród pokus i wyzwań. Na koniec urywek z listu do Filipian 4:12. Słowa zachęty apostoła Pawła. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś naszym skarbem, bogactwem. Panie, chcemy gromadzić nasze bogactwo we właściwym skarbcu i chcemy gromadzić skarby, które nie przemijają, które nie ulega zniszczeniu wskutek rdzy. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy mieli serce we właściwym miejscu, aby nasze serca też były przemienione Twoją łaską, abyśmy nie współdzielili miejsca w naszych sercach na właśnie jakieś inne bożki. Panie, chcemy w całości być poświęceni, oddani Tobie. Dopomóż nam w tym, udziel, Panie, wszelkich sił i mocy Twojego Ducha. Amen.